Dzień dobry, witam wszystkich. Witam pana zastępcę burmistrza, pana Andrzeja Brzezinę. Witam panią skarbnik. Witam, już nie będę nazwiskami wymieniać, witam panią z integracji, panią Natalię i witam panią Iwonkę i... tak. Witam przede wszystkim naszych radnych. Dzisiaj będę prowadziła ja. Myślę, że to będzie, pójdzie nam sprawnie. Przeczytam, czym zajmiemy się dzisiaj i tematami naszego posiedzenia będzie zapoznanie, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 18 listopada 2024. Tak, witam jeszcze pana burmistrza. Proszę pan.
Czy pani przewodnicząca w projektach uchwał ma uchwałę dotyczącą podniesienia stawki za zagospodarowanie, odbiór zagospodarowania odpadów?
No, gdzieś mi się tu zaplątała.
To ja dziękuję bardzo.
Mam. Och, jest tu. I drugim punktem to już będzie informacja na temat asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I trzecim punktem zapoznanie się z informacją o zrealizowanych remontach i inwestycjach w 2024 roku, ocena wykorzystania pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych i sprawy różne i organizacyjne. Przystępujemy do pierwszego punktu, zaopiniowanie projektów uchwał. I pierwszym projektem uchwały, pierwszy punkt jest w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ozimek na lata 2025-2027. Jest to zawarte w druku numer 1. Opracowanie tego tematu jest przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i może tak, pani Natalko, wstępnie tylko przedstawić te najważniejsze punkty, bo ten program jest raczej z roku na rok przygotowywany. Co się zmieniło? Czy jest wszystko to samo? Zapraszam.
Dzień dobry, Natalia Kałużna, Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej Podzimku. A więc tak, obowiązek podjęcia uchwały w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ozimek wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wynika z niej, że właśnie do zadań własnych gminy należy opracowanie takiego programu. Program określa działania ukierunkowane na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności, jak i działania profilaktyczne upowszechniające działania prorodzinne. Głównym celem programu jest rozwijanie systemu wsparcia rodziny, wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie odpowiednich warunków życia dzieciom w naturalnym środowisku rodzinnym. Realizując założenia programu należy mieć na uwadze przede wszystkim dobro rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, które potrzebują ochrony i pomocy ze strony dorosłych. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję.
Szanowni Radni, głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z Szanownych Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku numer 1? Kto jest za? 4 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Może ja powtórzę tylko jeszcze, że Komisja Oświaty głosowała i 4 głosami za, ponieważ był wyłączony mikrofon, czyli jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Pani Natalko, jak Pani się spieszy, to bardzo dziękujemy, że Pani chciała do nas przyjść, powiedzieć kilka słów. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. I przechodzimy do punktu drugiego, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025. I tutaj też Pani Iwonka chciałaby nam troszeczkę nakreślić program. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Jak corocznie Rada Miejska podejmuje właśnie taki program współpracy gminy. Wpierw taki program jest konsultowany i tutaj takie konsultacje też się odbyły. Trwały te konsultacje od 9 do 24 października. Program był udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Tutaj mogły konsultować organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W tym okresie nie wpłynęły żadne uwagi do programu. Natomiast w stosunku do zeszłego roku, co się zmieniło, tutaj pokrótce tylko Państwu powiem, zmieniły się kwoty, jakie są przewidziane w programie współpracy, jeżeli chodzi o zakres kultury, tradycji, edukacji. Na 2025 rok zaproponowano 180 tysięcy. Jest to wzrost w stosunku do tego roku. W tym roku było 120 tysięcy, wpłynęło 13 ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia. Planujemy 190 tysięcy złotych, też jest wzrost o 30 tysięcy. W zeszłym roku, znaczy w tym roku to było 160 tysięcy, wpłynęło 10 ofert. I na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 70 tysięcy, wzrost w stosunku do tego roku o 20 tysięcy, wpłynęło 12 ofert, więc jest bardzo duże zainteresowanie. W tym roku również do projektu wpisaliśmy zadania określone w artykule 19a, to jest tak zwany tryb z małych zleceń. Jeżeli coś by się w ciągu roku takiego pojawiło, to jest taka procedura pozakonkursowa na takie krótkie inicjatywy, które muszą być rozliczone w okresie maksymalnie 90 dni. Także jeżeli chodzi o zmiany do tego, co jest na 2024, to wszystko. Jedynie tylko powiem, że sami wprowadzimy taką jeszcze autokorektę, poprawkę, literówka nam się taka pisemna wgryzła. W rozdziale 11 tutaj były opisane, jak planujemy konsultacje. One oczywiście się odbyły, więc wszystko będzie w czasie przeszłym. I to tak w sumie tyle.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zadać pytanie w tym temacie? Nie widzę chętnych, wszystko jest zrozumiałe, więc przystępujemy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, czyli jednogłośnie. Dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do punktu trzeciego w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. I poprosimy Panią Skarbnik.
Szanowni Radni, zmiana budżetu na miesiąc listopad związana była przede wszystkim z uaktualnieniem dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i częściowo plany po stronie dochodowej zostały przeniesione do projektu już budżetu na 2025, w związku z tym, że zadania zostały również przeniesione do realizacji. Oprócz tego zmiana dochodów i wydatków polegała na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 3 818 693 zł 98 groszy. Po stronie dochodowej wprowadzamy otrzymane środki z Funduszu Pracy w kwocie 41 988 zł 2 grosze do rozdziału 855.04 na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspierania rodziny pod nazwą Asystent Rodziny 2024. Zadanie to będzie jeszcze realizowane w tym roku przez Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej. Ponadto zwiększamy plan po przeanalizowaniu dochodów nieprzypisanych, gdzie są wpływy dochodów, nie ma planu, przeanalizowane te dochody i wprowadza się po stronie dochodowej plan w kwocie 186 783 zł. I środki te ze względu na różne potrzeby realizacji zadań bieżącego roku przeznacza się na wydatki tego roku. Ponadto zmniejszamy kwotę 2 115 477 zł. To jest promesa planowana w budżecie po stronie dochodowej z Polskiego Ładu na realizację modernizacji sieci ciepłowniczej miasta Ozimek. Umowa została podpisana w tym roku na kwotę 4 701 106 zł, w tym środków własnych było 470 106. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 388 001,49. W związku z tym różnica w kwocie 2 115 477 zostaje przemieszczona do, już jest umieszczona do projektu budżetu na 2025. Zmniejszamy również kwotę 1 890 000, to jest kwota ze środków również Polskiego Ładu, planowana była w tym roku, przenosimy ją do projektu budżetu na 2025. W bieżącym roku zrealizowane zostaną środki w ramach środków własnych 210 000. Jeżeli chodzi o zadania w zakresie wydatków budżetowych, w dziale 400, tak już wcześniej mówiłam, dokonujemy przemieszczenia tych środków. Również po stronie wydatkowej pokazujemy na realizację modernizacji ciepłowni w przyszłym roku. W dziale 600 zwiększa się o kwotę 100 000 zł, w rozdziale 616 na utrzymanie dróg asfaltowych kwotę 40 000, dróg szutrowych 50 000. I pozostałych wydatków typu oznakowania, ustawiania progów zwalniających, malowanie pasów i tym podobne kwoty 10 tysięcy. Zwiększa się również o kwotę 220 tysięcy. To są środki zaplanowane do przetargu na przeprowadzenie przetargu na utrzymanie zimowe dróg. Zmniejszamy kwoty o 1 890 000 po stronie wydatkowej. Jak już wcześniej mówiłam, to jest kwota dotyczy rewitalizacji dworca kolejowego z Polskiego Ładu. Po stronie dochodowej kwotę przenosimy na 25 i wydatkowo podobnie przesuwamy do realizacji na przyszły rok. W dziale 700 zwiększa się o kwotę 67 950 zł. Rozdział 701 dotyczy eksploatacji zarządzania budynkiem socjalnym w Łozinku. 18 tysięcy przeznaczamy na opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego. Koszty zarządzania 36 tysięcy oraz na opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM 1950 zł. Podpisane zostały 3 umowy z PGKiM na 3 lokale, które zostaną przeznaczone na lokale socjalne. W związku z tym wzrastają również koszty. W dziale 710 uwalniamy środki w kwocie 91 230 zł. To są wszystkie środki, które dotyczą sporządzania zmian miejscowych planów przestrzennych i z roku bieżącego przenosimy do realizacji w roku następnym. W dziale 750 zwiększa się kwoty 28 562 zł. Do rozdziału 750-23 i dotyczy do zabezpieczenia planu na opłaty energii elektrycznej i cieplnej. W związku z tym, że jest to końcówka roku i nie będzie możliwości po prostu wcześniej zaplanowania, dokonania zmian planu, mamy obowiązek taki zabezpieczyć środki na zadania statutowe, ponieważ wydatki nie mogą przekraczać, realizacja wyzysków nie może przekraczać planów. Zwiększa się również kwotę 82 tysiące na doszacowanie wydatków statutowych Gminnego Zakładu Oświaty, Gminnego Zakładu Oświaty oraz kwotę 2000 zł na ogłoszenia prasowe. W dziale 754 dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zwiększamy kwotę 26 tysięcy. 6 tysięcy na utrzymanie przeznaczenie na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków, ponieważ strażacy w okresie letnim wyjeżdżali do prac związanych z powodzią i środki wypłaty ekwiwalentu po prostu są o wiele wyższe niż zaplanowane w budżecie. W dziale 757 obsługa długu publicznego w związku z otrzymywanym na bieżąco informacjami z Banku Gospodarstwa Krajowego i z Biura Pośrednictwa Domu Maklerskiego na spłatę długu mamy obowiązek, musimy zwiększyć o kwotę 35 950 zł. Jest to informacja, która co drugi miesiąc przychodzi informująca o zapłacie, o spłacie długu. Czyli do końca roku kwota się zwiększy z 1 400 000 do 1 435 000, tak. W dziale 801 i w dziale 757 uwalniamy również kwotę 603 263 zł. Jest to kwota poręczeń, która po prostu na cały rok jest zabezpieczona na spłatę zadłużenia spółki. Gdyby spółka na przykład nie spłacała długu, gmina ma obowiązek spłacać, ale jednak spółka wywiązuje się z obowiązków i kwoty te po prostu możemy przeznaczać, uwalniamy na inne zadania w budżecie gminy. W dziale 801 w oświata i wychowanie zwiększamy plan o 271 tysięcy, z tym, że 175 tysięcy przeznaczamy na wynagrodzenie dla przedszkolach oraz 20 tysięcy na uzupełnienie dotacji przedszkolnej Dziecięcy Dworek. Ta dotacja wynika z tego, z nowej ustawy o dochodach gmin, gdzie po prostu gmina ma obowiązek dotowania na dzieci znajdujące się w tym przedszkolu. Zwiększamy również kwotę 23 tysiące dotyczy zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy, jeżeli chodzi o nasz budżet. W dziale 855, jak już wcześniej wspomniałam, po stronie dochodowej środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadania asystent rodziny umieszczamy po stronie również wydatkowej. W dziale 900 uwalniamy, zmniejszamy plan 20 tysięcy, zmniejszamy do kwoty 4 tysiące, uwalniamy 15 650 zł. W związku z podpisaniem umowy na kwotę mniejszą, to jest umowa podpisana dotycząca realizacji zadań z azbestem. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększamy plan o kwotę 100 tysięcy. Kwotę 100 tysięcy zostaje przeznaczona na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. W dziale 926 zwiększamy plan o kwotę 100 tysięcy zł dotyczy wykonania montażu wiat dla zawodników rezerwowych na stadionie w Szczedrzyku, zakupu wyposażenia obiektu w Szczedrzyku, przebudowy ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na stadionie w Krasiejowie oraz instalacji zjazdu na płyty boiska w Górycy wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych. Zadania te są w trakcie realizowane i to jest dla dokończenia realizacji tych zadań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z radnych chciałby zadać jeszcze dodatkowe pytania, czy już jest wszystko jasne? Proszę, radny.
Mogę?
Jest to zgodne ja po prostu nie zapomniałam to poinformować. Załącznik numer 6 to jest zmiana funduszu sołeckiego i zmiana dotyczy funduszu sołeckiego w Szczedrzyku. To jest przesunięcie w środku, nie ma zwiększeń, tylko między zadaniami.
Ja widzę, tak. Tak.
Tak, tak, tak. Tam są jeszcze dwa załączniki. Mamy dotacje i są to dotacje, to mamy obowiązek oprócz tego wyłuskać te dotacje i przekazać informacje do regionalnej.
Dziękuję jeszcze raz pani skarbnik i o ile nie ma pytań, wszystko jest zrozumiałe, więc przechodzimy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, czyli jest jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku numer 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękujemy i przechodzimy do druku numer 4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I też tu poprosimy panią skarbnik.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej, przy każdej zmianie budżetu, zmianie wydatków i dochodów, mamy obowiązek dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej. W tej prognozie finansowej zmieniamy, dostosowujemy dochody bieżące majątkowe, wydatki bieżące majątkowe do dokonanych zmian. Zmienia się również pozycja, kolumna odnośnie spłaty długu, ponieważ WPF ujmuje taką informację, bo przedstawiamy w wieloletniej prognozie zawsze prognozę spłaty długu na lata, które mamy, lata, w których mamy obowiązek spłacać ten dług. Oraz zmienia się również kolumna dotycząca poręczeń. Są to poręczenia, które też ujmowane są, ponieważ poręczenia zaliczane są do kwoty długu. W tym przypadku nie są długiem, ponieważ poręczyliśmy spółce pożyczkę, która realizuje zadania w ramach środków unijnych i to jest wyłączone z zadłużenia. Ponadto załącznik numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej dotyczy przede wszystkim dokonania zmian w przedsięwzięciach. Wszystkie przedsięwzięcia, które w tej chwili przedstawialiśmy na sesji, na 18 listopada na sesję, zostały dostosowane do projektu budżetu na rok 25 i te zmiany zostały zamieszczone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy w tym temacie ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję, jednogłośnie.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku numer 4? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Szanowni radni, znacie państwo założenia programu Czyste Powietrze adresowanego do osób fizycznych, dla gospodarstw indywidualnych. Teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przygotował dość dużą pulę środków, alokacje dla, głównie dla bloków takich kilku mieszkaniowych, które mają jeszcze niestety źródło ogrzewania węglowe. Często w tych takich blokach na przykład jest 5 mieszkań i 5 kopciuchów. Bardzo dużo osób jeszcze ma osobne kotłownie. To jest adresowany program Ciepłe Mieszkanie dla tych wspólnot, aby mogły zrobić centralne źródło bardziej ekologiczne, na przykład ciepło systemowe, gazowe, pelet i znacznie zmniejszyć emisję CO2. Bardzo prosimy radnych o zagłosowanie za tą uchwałą, aby te wspólnoty na terenie naszego miasta i takie mogły też są w Jedlicach, aby mogły ewentualnie skorzystać z tego programu. Za naszym pośrednictwem wnioski się będzie składało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Myślę, że jest to bardzo pozytywna uchwała i niech ci ludzie skorzystają jak najwięcej dla naszego zdrowia, dla wszystkich. Proszę, pani Paulina.
Ja mam pytanie, czy gmina w jakiś sposób dokłada się do tego dofinansowania dla mieszkańców, czy w jakiś sposób, nie wiem, może jakieś koszty generuje ten program dla nas?
Proszę, gmina to nie ma wkładu własnego finansowego, ma wkład osobowy, głównie w postaci naszej pracownicy Justyny i ewentualnie konsultacje i musimy dość dużo dokumentów przygotować. Jest tu nasz wkład pracy, a nie wkład finansowy z budżetu gminy.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Proszę, pan radny Kowalewski.
Panie burmistrzu, jeśli chodzi o ewidencję tych budynków, bo tak jak tu pan wspomniał słusznie, to na pewno Jedlice, w Ozimku chyba też ulica Mickiewicza jeszcze pozostaje i pewno takich punktów jeszcze będzie dość dużo w samym mieście i w samej gminie Ozimek. Jak to wygląda, jeśli chodzi o liczby?
Proszę. Pół roku temu badaliśmy wstępny popyt, bo musieliśmy zarezerwować jako gmina Ozimek alokację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Było to bardzo trudne zadanie, bo trochę wyróżnienie z fusów. Trzeba było przewidzieć, ile wspólnot w zgodzie. To jest też wtedy trudne, żeby, jak jest pięć lokali, żeby wszyscy w pięciu jednomyślnie podpisali się i zadeklarowali się to też do dość dużych nakładów finansowych ze środków własnych. Oszacowaliśmy to, że około 10 takich wspólnot złoży wniosek za naszym pośrednictwem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na to pytanie radnego będę mógł odpowiedzieć na wiosnę, ile ludzi z tego skorzystało. O tym teraz trudno to przewidzieć, ale proszę radnych o danie szansy tym wspólnotom.
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę, kto jest za, Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. Komisja Oświaty, 4 głosy za, czyli jednogłośnie, dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
I następny projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty oraz zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Jest to druk zawarty, jest to uchwała, projekt uchwały zawarty w druku nr 6. I proszę, pan zastępca burmistrza, proszę.
Szanowni radni, na początku chciałem przeprosić za tryb przedstawiony tej uchwały do opiniowania. Powiem szczerze, winę biorę na siebie ja, gdyż z burmistrzem Wieszałkiem żeśmy na koniec października odbyli kilka spotkań merytorycznych dotyczących gospodarki odpadami. Na początku listopada z pracownicą tutaj siedzącą Kamilą, chyba jest Kamila, zrobiliśmy tutaj różne scenariusze i obliczenia, ale ja nie miałem cywilnej odwagi pod nieobecność burmistrza tydzień temu tej uchwały państwu przedstawić. Dopiero we wtorek zapadła decyzja, że jesteśmy zmuszeni z punktu widzenia budżetowego i wzorem innych gmin przedstawić tę uchwałę na sesję listopadową. Tu mea culpa z mojej strony. I teraz wracając już do esencji. Proszę Państwa, taki truizm taniej nie będzie. Tego jesteśmy pewni. na dzień dzisiejszy system bilansuje się przy kwocie około 36-37 zł od mieszkańca. Tylko radnym przypomnę, że 14 550 osób jest ujętych w naszym systemie gospodarki odpadami. To się tam zmienia o kilka osób więcej lub mniej. Z panią Kamilą przyjęliśmy, że odbór i zagospodarowanie odpadów w 2025 roku będzie nas kosztował o około 400 tysięcy więcej. Jest to bardzo optymistyczne założenie, gdyż poprzednia umowa zawarta z wykonawcą była wtedy, gdy minimalna pensja w Polsce wynosiła 3010 zł, w 2025 roku będzie wynosiła 4666 zł, czyli 55% więcej. Ceny prądu 2-3 lata temu oscylowały wokół 200 zł za megawattogodzinę. Teraz poniżej 500 zł praktycznie żadna firma, ja mówię o samej opłacie za prąd bez opłaty dystrybucyjnej. Poniżej 500 zł żadna firma praktycznie już energii nie kupi, a bardzo dużo trzeba tej energii na instalacji, aby te odpady segregować. Kolejna kwestia. W roku 2022 współczynnik recyklingu wynosił 25%. W roku 2025, mówimy o tym czasie, okresie, kiedy stawka będzie obowiązywać, ten współczynnik będzie wynosił aż 55%. Cała Polska tu jest wystraszona, że większość gmin nie będzie w stanie tego poziomu osiągnąć i będą obłożone karami, a my część tych kar przerzucimy na wykonawcę. Oczywiście wykonawca to ryzyko przerzuci w umowie z powrotem na mieszkańców poszczególnych gmin, na odbiorców. I teraz idąc teraz dalej. Raczej nie możemy, proszę Państwa, założyć, że strumień odpadów zmniejszy się. Tutaj nie będę też mówił, jaka teraz jest ilość sprzedaży internetowej. Tu chyba to radny Kowalewski taki przykład przytaczał, że kupił mały perfum opakowany w 3 pudełka. Było pudełko, folia i pudełko. Proszę Państwa, strumień odpadów nie spadnie. Pensja wzrosła o 55%. Prąd poszedł do góry o 125%. To założenie, że będzie 400 tysięcy drożej, to jest założenie bardzo optymistyczne, bo to jest tylko podwyżka o 7,99% w stosunku do tego roku. Oprócz tego PSOK nasz działa rewelacyjnie na tle innych gmin, tylko oczywiście kosztuje swoje. Tutaj poniżej 800 tysięcy też nie możemy się spodziewać, że my wywieziemy i zagospodarujemy 1000 ton odpadów, którzy mieszkańcy do nas przywożą. Kolejna rzecz, pozostałe koszty systemu to jest około 50 tysięcy za usuwanie dzikich wysypisk, równo jeszcze akcje sprzątania świata, no też raczej nie zejdziemy tu w kosztach. Musimy kilka tych dzikich wysypisk usunąć, musimy też kupić worki dla dzieci, dla szkół i dla innych osób, które chcą w takie szlachetne akcje jak Sprzątanie Świata uczestniczyć. Koszt wynagrodzeń, tutaj jest koszt 280 tysięcy, tu jest praktycznie koszt dwóch osób w całości, plus tutaj są trzy osoby z księgowości w częściach etatu, no, które się zajmują windykacją i obróbką księgową tego systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. I teraz wracając do meritum. Proszę Państwa, jeżeli my te koszty bardzo optymistyczne, które wynoszą około 6 800 000, podzielimy przez 14 550 osób, tutaj w tym założeniu jeszcze nie odejmujemy, tylko to zaokrąglamy, nie uwzględniamy osób, które płacą 2 zł mniej za kompostowniki, i nie uwzględniamy ściągalności na poziomie 10-5%. Powinniśmy to jeszcze te wpływy trochę obniżyć. Ten koszt szacowany jest na 39 zł. Obecnie stawka wynosi 31 zł. Większość gmin miejsko-wiejskich, takie jak my, i czysty region wprowadza obecnie, już wprowadziło, albo proceduje stawkę 36 zł. Tylko to jeszcze tak na marginesie, byliśmy z burmistrzem w Kędzierzynie, czysty region za tą opłatę znacznie mniej oferuje. Najgorszą rzeczą na przykład, co nam się bardzo z burmistrzem nie spodobało, jest jedno częstotliwość raz w tygodniu odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej. My teraz odbieramy dwa razy i bardzo często w poniedziałek do niektórych altan nie można wejść. Tak dużo ludzi potrafi śmieci wrzucić do pojemników 1100 i wrzucić na podłogę, czy rozrzucić w różne inne miejsca losowe. Jeżeli byśmy odbierali raz w tygodniu, to mielibyśmy armagedon na osiedlach, albo byśmy musieli dokupić, tutaj mi pani Kamila pomoże, nie wiem, około 200-300 pojemników po 1100 i byśmy mieli takie wyspy na osiedlach niezadaszone z tymi pojemnikami. No też nie chcemy pogarszać jakości usług. I teraz już esencja. 39 system się bilansuje przy założeniach optymistycznych. 31 jest stawka obecna. Wczoraj żeśmy zaproponowali radnym na dwóch komisjach 36 zł. Radni po dyskusji dość krótkiej, merytorycznej, jednogłośnie zgodzili się za stawką 36 zł. W związku z powyższym w tym projekcie uchwały w miejscach wykropkowanych, mianowicie w paragrafie 2 punkcie 1, proponujemy wpisać stawkę 36 zł. W punkcie 2 dwukrotność, czyli 72 zł. W paragrafie 4 punkt 1 domki letniskowe proponujemy podnieść stawkę ze 180 na 200 zł. I paragraf 4 punkt 2 proponujemy wielokrotność dwukrotna, czyli 400 zł. I zwracam się do radnych o zaakceptowanie, zaopiniowanie tego trudnego projektu, ale no niestety budżetowo nie możemy do tego systemu dokładać tak obecnie. W tym roku dołożymy około 900 tysięcy złotych. Nie możemy w następnym roku nie stać budżetu naszej gminy o dołożenie kolejnych kilkuset tysięcy do tego systemu.
Tak, tak, ale wcześniejsze?
36, 31.
Nie, to wiem, ale tu 36,72, tak?
Tak. Tam jest 204.
Dobra, mamy to.
Panie Przewodniczący. Pan Burmistrz już skończył swoją wypowiedź, tak?
Było długo,
ale treściwie.
Proszę. Sądzę, że chce Pan zabrać głos, tak?
No, to... A właśnie w dniu wczorajszym, dziękuję Pani Przewodnicząca w ogóle za oddanie głosu.
Bardzo proszę.
Ja w dniu wczorajszym miałem też przyjemność, a może tak przez chwilę tylko, rozmawiać z jedną z Pani radnych z gminy Kolonowskie. I właśnie tutaj, gdzie burmistrz wspomniał, no, gmina Kolonowskie akurat należy do tego związku międzygminnego Czysty Region, a co więcej należy do niego 15 gmin chyba, w tym też gminy ościenne nasze. Z tego co się tak orientowałem pokrótce, to stawka od 1 stycznia 2023 bodajże to jest kwota 31 zł na obecną chwilę. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, na pewno gdzieś tam będą procedowane te stawki, albo już są nawet. No, no, na pewno każda specyfika, że tak powiem, tego wywozu tych śmieci będzie inna. Czy to w gminie Ozimek, w Kolonowskim, w Tarnowie Opolskim, bo też, że tak powiem, są to porozumienia w tych gminach właśnie gdzieś też zawarte. No, burmistrz mnie trochę wyprzedził, no bo ja właśnie, panowie burmistrzowie już są po odbyciu takiej wizyty i może jesteście panowie krok do przodu i macie większą informację. Ja tylko tak po łebkach, że tak powiem, wyciągnąłem sobie dane, jaka gmina kiedy przystępowała do tego związku międzygminnego. Nie miałem przyjemności ani z przedstawicielami tych samorządów mieć przyjemność dyskusji, dlatego właśnie moje pytanie było takie, czy my jako samorząd, jako gmina Ozimek nie myślimy, żeby przystąpić do takiego związku. No to tak od siebie.
W dwóch zdaniach, bo nie chcę tych moich kazań rozwijać, żeby to nie była tym msza odpustowa. Przede wszystkim, żeby wstąpić do Czystego Regionu, musimy włożyć na start 900 tysięcy wpisowego. Za to, że oni ponosili już duże inne gminy, historycznie musieli ponosić duże nakłady na instalacje i na inne rzeczy. Teraz będą budowali bardzo drogą kwaterę numer 3 i te obecne stawki stałe też będą rosły. Dla gminy Ozimek stawka stała byłaby około 180 tysięcy co roku. Czyli też to musimy dodać i proszę pamiętać o tym, że tam jest inna jakość usług. To znaczy PSOK działa krócej. Gminy o zabudowie wielorodzinnej typu Strzelce, Krapkowice absolutnie nie chcą do czystego regionu przystąpić. No, nie chcą dwukrotnie zmniejszyć częstotliwości odbioru odpadów na osiedlach wielorodzinnych. Nasza gmina miejsko-wiejska ma około między 6 a 7 tysięcy osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, około 8 tysięcy w zabudowie jednorodzinnej. Przypuszczam, że byłby na nas skierowany bardzo duży hejt za częstotliwość i za odpady walające się w altanach. Oprócz tego oni mają system workowy. Myśmy zakupili kosze, byśmy musieli im teraz darować kosze za 1 400 000 złotych. To jest bardzo dużo argumentów, które przemawia za tym, żeby do czystego regionu nie przystępować. Jeden argument jest za to, żeby przystępować. W 2024 roku i trzecim mieli osiągnięte poziomy recyklingu. Nie wiedzą, czy to osiągną w roku 2025. Tu oni mają nad nami drobną przewagę, gdyż miasto, gminy ościenne wokół Kędzierzyna, niektóre nie osiągają poziomu recyklingu, ale samo miasto Kędzierzyn wyrabia bardzo dobry poziom i ciągnie za sobą cały czysty region. Już. Proszę Państwa, kara odpowiednio 105 tysięcy za 21, chyba 120 tysięcy za rok 2022 i my teraz zdecydowanie większość tej kary, i ta kara, którą teraz nam wojewódzki inspektor ochrony środowiska na nas nałożył, jeżeli odwołanie w GIOŚ-u będzie prawomocne, to my tą karę przerzucamy na wykonawcy. No, najpierw będziemy musieli ją zapłacić, potem będziemy mogli ją przerzucić na wykonawcę. Teraz tutaj w porozumieniu z burmistrzem w projekcie umowy na 2025-2026 rok będziemy chcieli większość tego poziomu recyklingu, tego ryzyka przerzucić na wykonawcę. Na siebie weźmiemy poziom recyklingu w kompostownikach i osiągany na PSOK-u. No, musimy się z tym ryzykiem podzielić teraz z wykonawcą, aby on nam nie dał oferty o kilkaset tysięcy złotych większej, bo wiadomo, że ta oferta jest kalkulowana za usługi i za potencjalne ryzyko kar.
Jeżeli chodzi tutaj o zwiększenie stawki, no to tak jak pan burmistrz powiedział, wydaje mi się, że raczej tani nie będzie i musimy się liczyć, że wszędzie gdzieś stawki, wszystkie, które były ustalone, będą musiały być zwiększone. Z tym się jak najbardziej zgadzam. Chciałbym poruszyć taki temat może do dyskusji, czy nie powinniśmy się zastanowić nad osobami starszymi. Doszły do mnie słuchy, że osoby starsze to są już emeryci, załóżmy po 70 już roku życia, którzy samotnie mieszkają przykładowo w domu jednorodzinnym. Dla nich te stawki są dość duże. Z wiadomości, które posiadam, wychodzi na to, że te kuby nie są pełne. Oni nie zapełniają dwóch kubów plastikowych, namieszane, nie zamawiają też przez internet jakby tych odpadów, może takich, które dochodzą, jest mniej. I czują się oni trochę jakby niesprawiedliwie, że płacą tak jakby jak inne rodziny. Wiadomo, że to jest stawka, którą mnożymy, aczkolwiek wydaje mi się, że takie osoby dużo mniej tych śmieci mają. Pytanie, czy tym bardziej, że musimy zwiększyć znowu tą stawkę, czy nie pomyśleć o jakiejś uldze, nie 100%, ale może 50%, przykładowo dla osób po 70 roku życia, którzy zamieszkują na przykład dom jednorodzinny. Czy może nie powinniśmy się na tym zastanowić, czy jest jakiś sposób, żeby tutaj im wspomóc?
Proszę, panie burmistrzu.
Bardzo słuszne uwagi z Radnego Gołąba. Paradoksalnie najwięcej odpadów generuje niemowlak. To tak na marginesie. No wiecie Państwo, co stanowią te odpady. Najmniej generuje osoba po 70, jeżeli nie ma pieca węglowego. To żeby nie było tutaj nieporozumień, bo wtedy mamy trochę popiołu w kuble. Ustawa nie pozwala różnicować od osób po danym roku. Ustawa pozwala na 4 metody naliczania za odbór i wyrzucanie odpadów. Jest to za od osoby, od rodziny, za nalicznik od konsumpcji wody i od powierzchni mieszkania. I myśmy tutaj z burmistrzem myśleli nad systemem, że mieszkaniec emeryt musi płacić, bo polski system prawny na to nie pozwala, i ewentualnie w ośrodku pomocy, integracji pomocy społecznej, aby zrobić jakiś system refundacji dla tych osób biedniejszych, no jakieś środki częściowo mu zwrócić, które zapłacił za system odpadowy. Ale my jesteśmy bezradni, nie możemy wprowadzić takiego systemu. Wojewoda nam tego nie zaakceptuje.
Dziękuję burmistrzowi. Proszę, pan jeszcze chciał dodać coś?
Chciałbym pociągnąć nieco wątek poruszony tutaj właśnie przez pana burmistrza, bo zastanawiam się cały czas jakby pytanie, jak mobilizować ilość osób jakby do płacenia. Chodzi mi o ilość deklaracji, tak? No tego nie zweryfikujemy żadną uchwałą, no niestety. Natomiast jakby, czy my jako gmina dysponujemy jakimiś hipotetycznymi wyliczeniami, jak mogłaby się kształtować cena za wywóz odpadów w przypadku naliczania na podstawie zużycia wody?
To byłoby chyba sprawiedliwe.
Bo jakby, właśnie, deklaracja jest jakby swoim tokiem, tak? Jest nieweryfikowalne, tak? Dziękuję.
Proszę, pan burmistrz.
Szanowny Rado, bardzo słuszna koncepcja, tylko bardzo dużo gmin, które zmieniło system na wodę i na mieszkania, niestety wróciło do systemu na rodzinę lub na mieszkańca. Radny ma rację przy jednym założeniu podstawowym, uczciwości mieszkańców. I teraz jeżeli na jednym liczniku będą oparte trzy opłaty za odpady, kanalizację i wodę, w Polacy są bardzo sprawni hydraulicznie, technicznie, no przepraszam za określenie, ale to jest prawda, niestety, i robią się bypassy. I ja tylko mówię o praktyce. W Polsce wiele gmin wróciło do systemu policzalnego od dusz, tak to się to mówi w żargonie, czyli od osób i od rodziny, gdyż różne były metody oszukiwania tych liczników. I też bardzo popularną było metodą podłączanie studni do kuchni, do łazienki i tak dalej, która idzie poza licznikiem. Jest to najbardziej sprawiedliwy system. Woda pokazuje system konsumpcji. Najsprawiedliwszy system jest po wodzie, tylko jest za duże ryzyko kreatywności u nas osób, użytkowników, i oprócz tego mamy już w większości u nas w gminie założone liczniki radiowe. Nie mogę polemizować z radnym na ten temat, bo ma rację na temat sprawiedliwości. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, jak będzie z naszą uczciwością. Wiem, że są, tu nie chcę teraz do mikrofonu przedstawiać różne metody omijania tego systemu.
Proszę, radny Górski.
A propos tego systemu i oszukiwania, to chciałem właśnie też taki pomysł, który jest wykorzystywany w innych gminach, to tak naprawdę to, co burmistrz wcześniej mówił o tych wydawaniu worków dla mieszkańców z kodem kreskowym, gdzie byłaby większa świadomość tego mieszkańca o sortowaniu i te kwestie związane z karami, z niesortowania tych śmieci, ta świadomość byłaby bardziej, powiedzmy, czuła dla mieszkańców, jeśli te worki, które wrzucają do tych kubów, byłyby wydawane przez, powiedzmy, PSZOK i kodem kreskowym oznaczone, i to by uskuteczniło, można powiedzieć, taki nielegalny czy dodatkowy, powiedzmy, uzupełnianie koszy, nie wiem, sąsiada czy kogokolwiek innego.
Proszę.
Proszę Państwa, bardzo popularny system w Europie, tak zwany RFID, tylko że większość osób od tego systemu odchodzi z dwóch powodów. Bo to system, który na workach są kody kreskowe, na kubłach są chipy, pod grzebieniem jest chip. Dlaczego ludzie od tego odchodzą? Przede wszystkim bardzo niewygodnie się pakuje odpady do worków. Proszę sobie teraz wyobrazić, że mieszkańcy gminy Ozimek dostali od nas w użyczenie, Kamila, 15 tysięcy kontenerów? 15 tysięcy kontenerów i teraz są nauczeni, że pakują plastik do pojemnika, upychają to, ugniatają. I teraz musieliby pakować to do worków, te worki się rozrywają i teraz zamiast tego wywiezienia jednego kubła wystawienia przed dom, musieliby wystawić kilka, przy niektórych bardzo konstrukcyjnych rodzinach, musieliby kilkanaście wystawić takich worków. Papier, ostry papier rozcina te worki. I... No ale to wtedy, jak trafił do kubła, to jak teraz to szczytać tym kodem? Nie rozumiemy. Jak jest teraz worek zrzucony do kubła, to proszę powiedzieć mi, jak odczytać na dole ten worek chipem? Jak to odczytać kodem wioskowym?
To musiał być kontener.
No czyli z kontenera, jeśli chodzi o kwestię przysortacji, można by było sprawdzić, kto, powiedzmy, czy jaką ilość tych śmieci produkuje i...
Tylko, że ustawa mówi, że obojętnie jaką ilość śmieci mieszkaniec wytworzy i tak to musimy odebrać. My nie mamy limitu za papier i tak dalej. No ja podam przykład. Osoba, która ma hektarowy trawnik, jeżeli wystawi 5 pojemników po 240 litrów i tak to musimy odebrać. My nie mamy limitów za papier, plastik i tak dalej. My nie możemy ustawą do tego wprowadzić. Ja teraz nie do końca rozumiem, do czego radny zmierza, jak to ograniczy się system. Oprócz tego podnosimy wtedy system, musimy te 15 tysięcy kubów zaczipować. Przy mrozach i przy deszczach są ogromne kłopoty ze zczytywaniem danych, gdyż po prostu to zawilgotnieje, śmieciarki jadą wolniej i wtedy w gminach ten system jest droższy ze względu na dłuższy przebieg trasy, ze względu na ilość, konieczność wymiany tych chipów i tak dalej. I nie rozumiem do końca intencji, znam, jestem w Europie, ludzie po prostu to ze względów statystycznych monitorują, który dom ile śmieci odprowadził, ale nie rozumiem intencji, do czego teraz radny zmierza, jaka by to była oszczędność.
No, w mojej myśli jest przekonanie takie, że jak każdy z mieszkańców, który i tak, powiedzmy, sortuje w domach do worków śmieci i wyrzuca je, powiedzmy, na śmietnisko, to tak naprawdę ten, kto płaci, powiedzmy, za te śmieci, czyli mieszkaniec, jest w posiadaniu tego worka i odkłada go do kubła. Osoba, która nie płaci, już jest też widziana przez inne osoby, powiedzmy, które odkłada do tego kubła, nie mając tego worku.
Ale to...
Proszę Państwa, ja dalej nie rozumiem radnego, przepraszam. My nie mamy kłopotu, mieszkańcy nas nie oszukują, jeżeli chodzi o deklaracje punktowe pod adresem. Tutaj Pani Kamila potwierdzi, ona dokładnie widzi na trasie, które punkty oddają odpady. Wiemy dokładnie punkt adresowy, tak? Tutaj oddaję odpady. U nas nie jest kłopot, że całe rodziny nie podały deklaracji, nie podały deklaracji w ogóle, tylko kłopot jest inny. Kłopot jest, że mieszka osób 5, tak? A osoby podały, że zamieszkuje ten dom 2 osoby i twierdzą, że 3 pozostałe osoby na przykład są 2 studentki i mąż za granicą. I ja teraz radnego nie rozumiem, jakby ten system RFID miał wykryć to oszustwo.
No faktycznie, nie wykryłby tego, tutaj już dobrze zrozumiałem burmistrza, tylko też chodziło mi o tą kwestię, że jak są te worki i mieszkańcy są zobowiązani wkładać, powiedzmy, konkretne śmieci przy sortacji, powiedzmy, w te worki, będą w obawie, że jak pomylą, powiedzmy, śmieci, czy dadzą do zmieszanych, czy do plastików, to nie będą naliczane też te kary, powiedzmy, dla nas, czy dla firm, które obsługują, powiedzmy, wywozy tych odpadów.
Przepraszam najmocniej, ale ja dalej nie ogarniam. Jeszcze raz. Czym się różni odpad, butelka w kuble wrzucona, pracownik Remondisa akurat otwiera do góry klapę, ogląda, czy tam jest plastik, czy nie, od tego, że to będzie w worku. Właśnie w worku jeszcze można do tego kuba plastikowego dorzucić inne odpady i pamiętajmy o tym, że system podrażamy, bo trzeba będzie do 3000 domów rozwieźć te worki przy okazji i te worki trzeba będzie zapłacić. Ja dalej nie rozumiem, My teraz mamy podnieść system gospodarki odpadami poprzez rozdanie mieszkańcom worków na papier, na plastik, na bioodpady, co skomplikuje, bo na przykład trzeba będzie rozrywać te worki w bioodpadach i rzucać z powrotem, gdyż trawę nie możemy rzucać w bio w workach, bo to idzie bezpośrednio na sortownię. Dalej nie rozumiem radnego, jaki by to miało związek z uczciwością i zmniejszeniem kosztów naszego systemu i zwiększeniem dochodów.
Skoro burmistrz, powiedzmy, tego nie widzi i nie rozumie, to w takim bądź razie przyjmuję to i rozumiem, że burmistrz tego nie widzi.
Ja miałabym jeszcze taką propozycję, może zweryfikowania właśnie tych rodzin, które deklarują, że mąż pracuje za granicą. Mąż pracuje za granicą, co tydzień przyjeżdża do domu z worami i to wszystko właśnie od niego jest pakowane do koszy. I my to odbieramy. I moją propozycją byłoby to, żeby po prostu nie uwzględniać tego, że mąż pracuje za granicą, to jest zwolniony z opłaty. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz się zgłasza.
Szanowni radni, bo my pewne kategorie bardzo często powtarzamy przy okazji akurat tej uchwały o stawkach i tutaj chyba też dla części radnych, którzy pierwszy raz wsłuchują się w tę dyskusję, chciałbym jeszcze raz wrócić do tego tematu, który ogranicza działalność pracowników urzędu i nas tutaj jako służby próbujące pilnować całego tego systemu. W ustawie, czyli w tej głównej, powiedzmy, źródłowej informacji, na podstawie której my przygotowujemy uchwałę, niestety zapisano kategorię zamieszkiwania. Natomiast to, co potwierdza gmina i to, co może wyegzekwować od każdego mieszkańca gminy, to jest zameldowanie. Jeżeli mieszkaniec jeszcze ma w ustawie zagwarantowane, że podstawą naliczenia opłaty jest jego deklaracja, to nie ma żadnego narzędzia samorząd JST, żeby deklarację osoby, która deklaruje, ile osób zamieszkuje, podważać w jakiejkolwiek kategorii prawnej. Nawet jeżeli byśmy uznali, że ta osoba przebywa, tak jak tutaj przewodnicząca wspomniała, 2 czy 3 dni, to tylko i wyłącznie właściciel może zadeklarować, że ona zamieszkuje. Bo ona dalej może twierdzić, że ta studentka i ten mąż za granicą zamieszkują za granicą, zamieszkują w Warszawie, zamieszkują na stacji i oni nie poczuwają się do deklaracji, a więc nie zmienimy tego podstawowego prawa, którym mieszkaniec został obdarowany w ustawie, że on może zadeklarować. Jeżeli nie mamy takiego stanu faktycznego, że to, co robimy przez wiele lat, że któremuś z mieszkańców urodziło się dziecko, i my mamy to potwierdzenie przez Urząd Stanu Cywilnego. Faktycznie jest nowy obywatel, no, rodzice mają obowiązek się nim zachować, więc jakby z obowiązku także my przesyłamy informację, proszę o aktualizację deklaracji. Ale bardzo częstym zjawiskiem jest to, że te deklaracje są w 11 miesiącu po urodzeniu. Czasami komuś się po roku zdarzyło nie zauważyć dziecka, nie zmienić deklaracji, ale w drugą stronę to tak samo działa. Na przykład, nie wiem, załóżmy, komuś zmarła osoba i dopiero pewnie w trzecim czy po pół roku komuś przyjdzie na myśl, a kurde, jeszcze tam płacę tą opłatę i dopiero ta deklaracja też jest zmniejszana później, więc tu troszeczkę gmina jakby też ma, może w pewny sposób korzyść. Natomiast do tych deklaracji nikt z urzędników nie jest w stanie podejść w sposób taki zdecydowany. Proszę, znamy pana sytuację, proszę wpisać tu trzecią osobę. Jeżeli osoba, mieszkaniec, zdecyduje, nie deklaruje tej mojej czwartej, piątej osoby w gospodarstwie, nie ma narzędzi prawnych do tego, żeby to zmienić. I to jest błąd ustawowy. I tu powinniśmy bardziej jako może samorząd, nie wiem, wystosować apel do parlamentarzystów, do Ziemi Opolskiej lub w ogóle do rządzących o to, żeby ustawa została poprawiona, bo nie mamy poza tymi narzędziami, o którym radny wspomniał, czyli przejść na inne liczniki. Licznik wody, licznik, powiedzmy, jakichś innych mediów, które się zużywa. Natomiast tu ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Bez deklaracji urzędnik nic nie może. My możemy co najwyżej poprosić o aktualizację i to często czynimy, bo także takie kontrole odbywają się przez cały rok i tutaj służby także w bardzo wielu sytuacjach jakby doprowadzają do zmiany tych deklaracji. Mamy pewnie jakąś przestrzeń, którą moglibyśmy jeszcze prześledzić, jeżeli chodzi o naszą spółdzielnię mieszkaniową, bo też mamy jakąś taką sytuację na rynku, że część mieszkań jest mieszkaniami własnościowymi, wynajmowanymi określonym osobom. I teraz niejako na właścicielu jest obowiązek deklarowania, ile tam jest zamieszkujących, ale też nie mamy specjalnych narzędzi, żeby skontrolować dane mieszkanie właścicielskie, czy faktycznie ten wynajmujący już na przykład ma tam tą trzecią czy czwartą osobę, a deklaruje, że są dwie. No tutaj musielibyśmy naprawdę bardzo inwazyjnie wejść w zabudowę wielorodzinną, jakby przeanalizować jeszcze też dane dotyczące spółdzielców, bo spółdzielcy także mogą w różny sposób podejść do kwestii deklaracji i także jako spółdzielnia nikt nie ma obowiązku wymusić na kimś, że proszę zmień deklarację, bo widzę, że tam jest trzecia osoba, no ale ona niekoniecznie zamieszkuje i tu jest problem pogrzebany na lata. Bez zmiany ustawy tego obszaru, o którym przewodnicząca wspomniała, nie jesteśmy w stanie zmienić.
Dziękuję.
Tak, halo, o, jest w porządku. I właśnie to jest myśl, która mi przyświecała w zadaniu pytania w sprawie zmiany możliwości sposobu naliczania. Jakby naliczanie na podstawie zużycia wody jakby przerzucałoby na właściciela mieszkania wynajmowanego obowiązek jakby wymuszenia albo wyegzekwowania, no bo inaczej by musiał ze swojego rachunku, tak? Jakby ze swojej kieszeni wypłacać za mieszkańców wynajmujących, a zakładam, że no, z reguły wie, jakby ile osób tam mieszka. To tylko tyle. Jeszcze tak tylko jakby poza konkursem w spółdzielni, może trochę w formie żartu to, co teraz powiem, ale można powiedzieć, że w cudzysłowie mieliśmy program donieść na sąsiada na zasadzie takiej, że była informacja na klatce schodowej na ile osób jest zadeklarowanych na konkretnym półpiętrze. Każdy z mieszkańców jakby wiedział, że tam powiedzmy są trzy mieszkania, w każdym mieszka, tu mieszka dwie, tu cztery, tu trzy, powinno być siedem. Deklarowanych mamy pięć, tak? No i właśnie, pomimo jakby w taki sposób próbowaliśmy dotrzeć do jakby do świadomości mieszkańców i do ich uczciwości. Niestety ze skutkiem mizernym.
Traktowałem wam jedno zdanie z 2012 roku. Wówczas byłem zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i weszła zmiana tej ustawy, gdzie właścicielem odpadów stała się gmina i trzeba było zebrać wszystkie deklaracje. Szczyt bezczelności nastąpił w Warszawie. W Warszawie wiemy to z wielu danych, że zameldowanych jest 1 700 000. Od poniedziałku do piątku w Warszawie mieszka 2,5 miliona ludzi, bo przyjeżdża z całego kraju, przyjeżdżają ludzie do pracy. Proszę Państwa, deklaracja złożyło 700 tysięcy. To żebyście wiedzieli o skali uczciwości naszego kraju. 2,5 miliona ludzi w Warszawie pracuje od poniedziałku do piątku, czyli większość, ich centrum tak zwane życiowe jest w Warszawie. Tam generuje odpadów najwięcej. I 700 ileś tam tysięcy złożyło deklarację. Potem to wzrosło, Straż Miejska kontrolowała, ale to a propos metod i jak działa nasz kraj.
W takim razie, czy my ewentualnie jako gmina, bo czasem dostajemy również petycje, żeby dołączyć się, podpisać się pod petycją, która na przykład idzie później do parlamentu. Czy być może my nie powinniśmy wyjść z inicjatywą właśnie, żeby o zmianę tej ustawy i poprosić gminy, które są również na Opolszczyźnie, może by się podpięły, bo wydaje mi się, że tu inicjatywa musi iść oddolnie, bo jednak my dopłacamy ostatecznie tych śmieci, nie państwo, więc nam powinno zależeć, żeby jednak tą ustawę zmienić. Nie wiem, czy są robione jakieś tam prace aktualnie nad ustawą, ale być może no, ktoś musi ten pierwszy krok zrobić.
Proszę Państwa, kilka już było takich bardzo poważnych petycji. Nas reprezentuje głównie Związek Miast Polskich. Bardzo silnie działająca organizacja zarejestrowana w Poznaniu, co według mojej wiedzy co kwartał, co kilka miesięcy idzie poważne pismo dotyczące różnych absurdów, m.in. w gospodarce odpadami, m.in. teraz w planowanym systemie kaucyjnym, i to jest taka instytucja, która ma na etacie inżynierów, specjalistów, poszukuje się naukowcami, opiniami, nas reprezentuje, my też tam niekiedy do nich piszemy maile i tak dalej. Są kongresy, zjazdy i idzie to kilka razy w roku podobna petycja. No niestety ministerstwo dalej, to co powiedział burmistrz, opiera deklarację na zamieszkaniu deklaratoryjnym, czyli dobrowolnym.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać? Proszę, radny Kowalewski.
Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Ja w sumie jeszcze tak dwie rzeczy chciałbym dopowiedzieć. Może pokrótce, też jedna z nich dotyczy się mnie jako męża i ojca rodziny pięcioosobowej, ale chciałbym Państwa radnych też poprosić o coś i oczywiście Panów Burmistrzów tutaj, że może warto by było się też zastanowić nad jedną taką istotną rzeczą. Może warto by było wprowadzić, no myśmy już swego czasu rozmawiali na ten temat z panem burmistrzem Brzeziną, taki bonus dla rodzin uczciwych, czy tam mieszkańców, żeby na przykład piąta osoba z domostwa miała jakiś delikatny, kosmetyczny rabat, że tak powiem. No bo Szanowni Państwo, no nie oszukujmy się, ale przy tej rozmowie, przy tej dyskusji, którą w obecnej chwili prowadzimy, no to ci, którzy są najbardziej poszkodowani, to są tu, co radny Gołąb powiedział, bo ludzie starsi, bo nie ma aż tak dużego tego odpadu, ale ci ludzie, którzy też mają rodziny wieloletnie i uczciwie płacą za śmieci, no to może warto by było się tutaj też przychylić nad takim tematem i warto by było to zaopiniować w jakikolwiek sposób. No to jest taka moja rzecz, to jest jeden temat. A drugim tematem jest to, że ja przez okres ostatnich 2 lat też miałem przyjemność pracować w Opolu i powiem Państwu tak uczciwie ze swojej obserwacji. Nie wiem, czy ta sytuacja ma miejsce wszędzie, ale pracowałem w firmie X, gdzie na przykład były śmieci mieszane, odbierane wtedy i wtedy, tak jak tam pan burmistrz Brzezina mówi, i Szanowni Państwo, jak był kontener 120 litrów lub 240, to tylko i wyłącznie on był odbierany. Ja bym chciał tylko dodać jedną rzecz, że my jako gmina Ozimek jesteśmy w naprawdę komfortowej sytuacji, bo tak jak tutaj burmistrz wspomniał, niezależnie czy ktoś ma działkę 5 arów, czy jeden ma działkę 10 arów, ten odpad cały musi być odebrany, prawda? U źródła. Czyli de facto no, my możemy poczuć się komfortowo. Mamy upust do tego, że kto ma jakiś kompostownik czy coś, no to ma ten rabat gdzieś tam przydzielony. Ale mówię, patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje, ile zamawiamy na internecie i tak dalej, jakie to jest źródło tego odpadu, no to można by powiedzieć, czy my wystawimy jeden pojemnik z plastikiem lub dwa i do tego worek, no to ten śmieć zostanie zebrany od nas, prawda? Czyli tutaj z tej strony to naprawdę moim zdaniem na plus. To tyle ode mnie. Dziękuję.
Dziękuję radnemu. Ja jeszcze może właśnie wrócę do tych oszczędności. Czy można byłoby się jednak przymierzyć, bo tak właśnie do pobierania opłat względem zużycia wody? Bo wszędzie są machloje, ale właśnie tu pogodzilibyśmy, według mnie, ludzi starszych, One, ci ludzie starsi na przykład wodę bardzo oszczędzają. Nie one, że kombinują, bo raczej nie kombinują, po prostu nie zużywają tyle wody i tu już mieliby jakąś oszczędność. A no przykro mi, rodziny wieloosobowe, no jak zużyją, no nie jest tych rodzin też tak mało, więc no jakoś trzeba to pogodzić. Teraz też na przykład jedni są więcej zadowoleni, drudzy mniej, ale czy bardzo trudno jest się przestawić właśnie na inny sposób naliczania za te odpady? Proszę, pan burmistrz.
No to znaczy jest to no bardzo duża reforma. Musielibyśmy wszystkie liczniki spisać, podjąć całkowicie inną uchwałę. No trudno mi to szacować. No, wydaje mi się, że to jest kilka miesięcy działań, przygotowań, dane początkowe licznika spisać, wszędzie radiowe, bardzo z komunalką zrobić ścisłą współpracę. No i przede wszystkim byśmy musieli chodzić po domach, sprawdzać dokładnie, czy nie ma bypassów, magnesów, czy osoby nie mają i zrobić jeszcze inwigilację wszystkich studni, czy osoby nie korzystają z studni przydomowych w gospodarstwie domowym. No, bardzo skomplikowane zajęcie organizacyjne. Nie jest to nie do wykonania. Na pewno można to przemyśleć. No, bardzo bym teraz prosił, żeby obecnie zaopiniować pozytywnie tę stawkę. Po otwarciu ofert zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Możemy do tego systemu wrócić. No ale ja to mówię tego z praktyki innych gmin. Wtedy trzeba było będzie zdecydowanie więcej dokładać z budżetu gminy. Spada wtedy konsumpcja realna i fikcyjna zużycia wody i te gminy, które ja znam, wracały z powrotem po na przykład 2 latach do systemu albo na osobę, albo na rodzinę. Możemy sobie takie modele, takie symulacje przygotować, tylko też musimy być tego świadomi, że też musimy przygotować wtedy 1 czy 2 miliony złotych z budżetu gminy, żeby do tego systemu dołożyć.
To może na początek może zorientujmy się wokół, jak gminy to robią i czy faktycznie ten system wodny jest gdzieś przyjęty, czy no, już inne gminy... Nie ma? No, czyli to o czymś świadczy, o czymś to mówi. Proszę, panie burmistrzu.
Ja mogę oczywiście zaproponować taką formułę, że tak jak tutaj zastępca powiedział, od kwietnia będzie nas najprawdopodobniej obowiązywała nowa umowa, więc mielibyśmy 4 miesiące na to, żeby przeprowadzić analizę i przygotować taką symulację, które gminy po pierwsze w Polsce korzystają z taryf wodnych, aby ustalać stawkę za opłaty śmieciowe, które i jakie historyczne gminy wyszły na przykład z tego i z jakich powodów, jakie są zagrożenia, ryzyka, korzyści na poziomie tych praktyk, które miały inne gminy. Poza tym musielibyśmy także opisać cały ten system, tak jak tutaj zastępca powiedział, pod względem organizacyjnym, czyli niejako liczniki znajdują się w gospodarstwach oraz mieszkaniach i one w różny sposób są szczytywane. Większość już jest przygotowana do tego, żeby następowały tam automatyczne zbiory informacji, danych o zużytej wodzie. I oczywiście ten przekaz informacji i przerobienie, przetworzenie tych informacji to także jest jakby nowa rzecz, którą trzeba by było tutaj zaimplikować w urzędzie, więc może te 3 miesiące, 4 do samego rozstrzygnięcia przetargu. Obiecuję, przygotujemy się analitycznie, podając kwoty, podając warunki i wtedy w okolicy kwietnia będziemy po pierwsze wiedzieć kwotę sprawdzoną z przetargu, bo ona będzie potwierdzała lub bardzo oddalała nas od tych kwot, które mamy w stawkach, a następnie podejmiemy się dyskusji, jak radni wyobrażają sobie przyszłość. Ja sobie też przypominam jedną taką bardzo istotną zmianę, bo w Warszawie akurat ta zmiana o zmianie naliczania za śmieci nastąpiła i pamiętam akurat mieszkańców reakcję. To dosyć trudne reakcje, bo trudno będzie nam jako Radzie odbić jednak ten argument, że ten, który dużo zużywa wody, niejako musi ponosić duże koszty związane ze śmieciami. To był jeden z argumentów bardzo licznie podnoszony. To znaczy niesprawiedliwość mieszkańca za to, że jeżeli ja zużywam już więcej wody, to ponoszę koszt z tytułu ceny wody i ceny za kanalizację. Natomiast dodatkowo jeszcze przy dużym zużyciu wody jestem obciążony tym, że jakby trafia to także w duże koszty gospodarki odpadami. To był argument z Warszawy. Oczywiście 4 miesiące to jest dużo czasu, żebyśmy przygotowali korzyści i ryzyka związane z tym, jeżeli zmienimy taryfę.
Proszę, pan jeszcze.
Krótkie pytanie jeszcze z mojej strony. Nieściągalność mamy na poziomie około 5%. To wychodzi około 250 tysięcy w 300 aż. Okej, czyli mamy około 300 tysięcy deficytu. I pytanie, bo to rozumiem, są deklaracje, ktoś składa deklarację, pomimo tego nie płaci, tak? Stąd... Okej, czyli to wszystko jakby przez Urząd Skarbowy już jest i czekamy. Ale czy te pieniądze po czasie jednak spływają, czy to są pieniądze... Okej, czy to jest 5% jakby na dany rok, ale po czasie gdzieś jednak te pieniądze się...
Tutaj w odpowiedzi także dla radnego chciałbym dopowiedzieć kilka takich ciekawych informacji. Tak jak pani skarbnik powiedziała, oczywiście nasza droga egzekucji pozwala na to, że po pewnym czasie mieszkańcy dopłacają do tego systemu, czyli redukują swoje zadłużenie, ale na liście, ponieważ miałem okazję dostępu do takich informacji, które z tych osób i w jakim zakresie już zadłużyły się w całej tej gospodarce, to mamy właściwie w każdej wiosce po kilku takich mieszkańców, którzy jakby notorycznie robią to już miesiącami, a nawet czasami ta ich procedura trwa dłużej niż rok, czyli my czasami też to zadłużenie jakby ciągniemy od kilkunastu miesięcy i jest to związane z tym, że mieszkańcy mają świadomość tego, że ustawa każe gminie odebrać, my nie możemy nie odebrać, bo moglibyśmy w którymś momencie przy zadłużeniu powiedzieć stop, nie zapłacisz, nie odbierzemy. Tak można zrobić z wodą, można wysłać ostrzeżenie o odcięciu wody, a to z automatu działa tak samo jak na każdego mieszkańca, który dostanie zawiadomienie o odcięciu prądu elektrycznego. Samo później włączenie będzie kosztowało 100-200 zł, natomiast gmina ma obowiązek odebrać i na tym niejako żerują mieszkańcy, żeby nie było to tak źle przedstawione, ale ci, którzy są świadomi, że na przykład lepiej najpierw zapłacić kredyt, później pójść do spożywczego, zapłacić produkty spożywcze, a podatek czy śmieci można zapłacić za parę miesięcy albo nie zapłacić, no to my zostajemy skazani tylko na monitorowanie, egzekwowanie i osoby, które nie mają przez Urząd Skarbowy możliwości wyegzekwowania tego długu, a są takie, po prostu unikają tego i są po prostu multidłużnicy i jest taka grupa, powiedzmy, nie wiem, 30 we wsi, którzy 20 uruchomią tam po zawiadomieniu o zadłużeniu spłaty i to tak troszeczkę jak w gumce rozciąga się od momentu, kiedy zawiadomieni, kiedy nie. Ale jest duża grupa, która notorycznie unika tych płaceń, więc stąd też jest problem.
To jest właśnie to, tak. A no właśnie. Dziękuję za burzliwe dyskusje i przechodzimy już do projektu uchwały i może... Proszę.
Bo ja poruszyłem ten temat, że tak powiem, wprowadzenia tej ulgi tak jakby dla rodzin wielodzietnych. Panie burmistrzu, jakby pan ewentualnie się odniósł do tej propozycji, czy to na zasadzie jakiejś dyskusji, czy wniosku formalnego, także chciałbym poznać.
Proszę, panie burmistrzu.
Ja myślę, że na pewno, jeżeli radny, tu wcześniej radny także wspomniał pewną grupę społeczną, co do której radni byliby zainteresowani przeliczeniem, bo musielibyśmy pewne rzeczy przeliczyć ze względu na koszty, które i tak poniesiemy jako gmina, to znaczy zapłacimy z dużego budżetu, a nie z tego budżetu, na który składa się 14,5 tysiąca naszych mieszkańców, to ja tutaj mogę się zobowiązać do przygotowania i prześledzenia samorządów, które wprowadziły, i tutaj też tylko taka jedyna furtka, działań osłonowych. Czyli my działaniami osłonowymi możemy dla osób o określonym wieku i o określonej liczbie, na przykład domowników, możemy przygotować jakieś formuły działań osłonowych. Ja tutaj myślę o czy to karcie dużej rodziny, czy karcie seniora. Myślę, że będzie potrzebne jakieś dodatkowe zweryfikowanie, jakie są tutaj możliwości, i też mówię, w zależności od liczby beneficjentów musielibyśmy policzyć, ile to może kosztować, żebyśmy nie wpadli do tego samego, co mamy dzisiaj, czyli dzisiaj pani skarbnik powie, że do systemu musimy 1 000 000 dopłacić. Żeby radni wiedzieli, ten 1 000 000 złotych nie wydajemy na lampę, chodnik, na cokolwiek, na co wasze obwody też i mieszkańcy czekają. Więc my decydowaliśmy się, że mamy tą stawkę niższą, żeby można było dopłacić to z budżetu. Jeżeli damy te benefity w takiej formie, że stawka będzie wysoka, ale części, tak jak mieszkańcom, którzy potrafią kompostować u siebie, także odliczamy 2 złote, to te działania osłonowe możemy przeliczyć. Przekażemy je i ja mam nadzieję, że też tutaj myślę, że w okolicy marca moglibyśmy przeprowadzić taką procedurę, że już zmiana regulaminu, która by na to pozwalała, nie dotycząca stawki, ale zmiana regulaminu, pokazywałaby, jakie działania osłonowe możemy przygotować. Dobrze?
Dzięki, panie burmistrzu.
Ale prosiłbym o taki wniosek, żeby podjęto działania zmierzające do działań osłonowych dla grup wielorodzinnych i senioralnych. Na przykład, nie?
Czy jeszcze raz... Może od razu idziemy za ciosem. Czy jeszcze raz powtórzysz wniosek, czy od razu zagłosujemy za wnioskiem tak lub nie?
Myślę, że można postawić taki wniosek, prawda?
No to
zwrócić się
albo
w formie
postawić,
pisemnej.
Albo nie. Oczywiście.
Dobrze, pani przewodnicząca, to ja jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji chciałbym tutaj postawić taki wniosek o analizę i zweryfikowanie, podjęcie działań w czasie, tak jak tutaj zmierzających do zapisów osłonowych dla rodzin wielodzietnych i seniorów. Także to taki mój wniosek formalny jako przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jak do tego wniosku odniosą się radni mojej komisji? Kto jest za złożeniem takiego wniosku, zaopiniowanym pozytywnym takiej formy? 4 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za wnioskiem? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, czyli jednogłośnie.
Tak jak burmistrz zaproponował, nie? Tak.
Ale to już burmistrz potem...
W pięciu osobowej chyba już się należy karta dużej rodziny i to jest taki znacznik.
To już mamy poza sobą, dalej. Pan jeszcze coś chciał?
Właśnie jeszcze, ja wiem, że to jest teraz jeszcze ten etap, tak jak tutaj zasygnalizował burmistrz Brzezina, że co niektóre samorządy, że tak powiem, gdzieś tam zaczynają opiniować tą wysokość stawki, bo swego czasu pamiętam, jak my jako samorząd opiniowaliśmy tą stawkę, jeśli chodzi o kwestie śmieci, to też w miarę mieliśmy taką orientację, jak to wygląda w gminach ościennych, że tak powiem, prawda, bo zawsze taka tabela była stworzona i gdzieś to ten taki poziom był jakimś też znacznikiem, prawda, jak to wygląda w sąsiednich gminach, także dziękuję.
Czy na dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby...
Jednym głosem. No mamy swoje dane, także...
Będziemy się rozumieć, będziemy się
To może nas to uratuje. Dobra. Myślę, że dyskusja w kwestii odpadów jest zakończona. Chyba, że ktoś jeszcze z Państwa razem na tej kategorii.
Tak, ale teraz jeszcze jest pytanie, czy radni na przykład popierają te kwoty, które zostały omówione, znaczy omówione, przedstawione tutaj. I mam odczytać jeszcze te kwoty? I odtąd jest. Ustala się następującą stawkę opłaty podwyższonej od jednego mieszkańca zamieszkałego daną nieruchomość za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36 zł. To jest pierwsza, wszystkie razem przeczytam, które pójdą. Następna jest, ustala się stawkę opłaty podwyższonej od jednego mieszkańca zamieszkałego daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72 zł na osobę miesięcznie, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Następnie ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostujących biomasę stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Następnie w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na 200 zł. I dalej, w przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się opłatę 400 zł. I czy radni są za przyjęciem tych stawek? Proszę o podniesienie ręki, zagłosuje teraz Komisja Oświaty. Proszę, kto jest za przyjęcie tych stawek? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy, 4 głosy za, czyli jednogłośnie. Dziękuję. I proszę teraz.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 6 z wymienionymi wstawkami przez Panią Przewodniczącą? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dopełniliśmy... Punkt pierwszy, zaopiniowanie projektów. Punktem drugim jest informacja na temat asystenta rodziny w świetle ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Myślę, że wszyscy, to odnosi się do Komisji Oświaty. Każdy zapoznał się, bo to jest informacja. Tu oceniać tego nie będziemy inaczej. Po prostu musimy przyjąć to jako informację. I drugą informację mamy o zrealizowanych remontach i inwestycjach w 2024 roku. I tu będzie ocena wykorzystywania pozyskanych środków ze źródeł zastępczych, ale tą ocenę dokona Komisja Finansowa. I przechodzimy do spraw różnych i organizacyjnych. Czy w tym temacie ktoś chciał zabrać głos? No wszystko omówi. A, jednak.
To może radny Gołąb.
To proszę.
Mogę pierwszy, tak?
Tak, proszę.
Przypomniał mi się jeden temat, jest pan burmistrz jeszcze, więc skorzystam. Kiedyś już o tym wspominałem. Chodzi o temat właśnie powiadamiania mieszkańców gminy o nowonarodzonym dziecku, bo dzisiaj właśnie przypomniał mi się sytuacja z życia właśnie mojego, gdzie pojawiło się dziecko w domu i pierwszy list, który jakby od razu przyszedł właśnie to jest z gminy, to właśnie proszę o poprawienie deklaracji. Jest to także działa, wiemy, że system działa, ale jest to mało przyjemny list, że tak powiem. Chodzi mi tylko, czy może powinniśmy poprawić przekaz, jeżeli chodzi o gminę i może zacząć list, że gratulujemy rodzicom, że jest mamy nowego członka z PS-em, ale można by to ładnie, bo jest to naprawdę tak, że brzmi to dosyć brutalnie, pojawił się nowy, proszę płacić. Więc wydaje mi się, lekka zmiana tego tonu i słowo nawet wstępu zupełnie inaczej zostanie odebrane przez obywatela, bo to wydaje mi się mała zmiana, nic nas nie kosztuje, a odbiór na pewno będzie zupełnie inny.
Proszę panie burmistrzu.
Ja oczywiście przekażę tą prośbę, wniosek, jakkolwiek inicjatywę do mojego referatu Urzędu Stanu Cywilnego, który oczywiście mógłby w taki uroczysty sposób jakby zaznaczyć szczęście naszej gminy, że kolejne urodzenie zostało odnotowane. Myślę, że jakimś subtelnym takim sposobem możemy dołożyć do tej kartki nową deklarację zawiniętą w taki sposób, że ktoś ją znajdzie, nie musząc pisać o tym, a jakby rozumiejąc intencje, że nie jest to w taki sposób absurdalne, ale myślę, że tak. Myślę, że inicjatywa jest ciekawa, jeżeli jest to tak, że faktycznie gmina gdzieś doszukuje się swoich nowych obywateli, pierwsze co widzi w nich to podatek od deklaracji śmieciowej, który można aktualizować. Myślę, że możemy tutaj poprawić swój wizerunek faktycznie cieplejszymi słowami i dobrym ujęciem tego, w jakim kierunku zamierzamy iść. Dziękuję za tą propozycję.
Deklaracja.
Dziękuję burmistrzowi i proszę radny Kowalewski chciał jeszcze zabrać głos.
Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Panie burmistrzu, takie prośby do pana. Zwróciła się pani sołtys do mnie z miejscowości Jedlice, sołectwa Jedlice. Przy modernizacji oświetlenia ulicznego też pojawił się, panie burmistrzu, taki temat dowieszania punktów świetlnych. I wiem, że otrzymała informację, bo tam była taka wytyczna, że dowieszenie lampy na istniejących słupach było wniosków chyba z 10, z czego jeden opiewał na Jedlice, na ulicy Feniksa pomiędzy blokiem 3 i 5. Numer słupa 205. Taką informację mi podesłała i chciała... Feniks, panie burmistrzu, pomiędzy blokiem 3 i numer 5, a numer słupa 205. Taka wytyczna jakaś była. Prosiła, żeby podpytać o tą kwestię z racji też tego, że krótszy dzień, no i to miejsce jest tak dość mocno niedoświetlone. Także w tej materii bardzo bym prosił, panie burmistrzu, jakby można było coś podziałać i się zorientować.
Sprawdzę to, zorientuję się.
Okej. Okay. Panie burmistrzu, jeszcze mam w sumie dwie takie rzeczy. Ta lampa na Powstańców Śląskich przy tej szkole podstawowej w Antoniowie, nie wiem, czy ktoś tam coś orientował się, tam chodziło o spionowanie tego.
Znaczy, byliśmy tam na miejscu, oczywiście ta latarnia przy szkole ewidentnie jest faktycznie w jakimś stopniu niewycentrowana, jest lekko przesunięta na zewnątrz. Poprosimy naszego wykonawcę, żeby dokonał tutaj pionowania, bo można to zrobić na poziomie fundamentu. Tam delikatne przesunięcie, właściwie nawet o niecały centymetr, spowoduje, że piana, latarnia zostanie wypionowana. Oczywiście tutaj myślę, że te prace jeszcze przed zimą i przed przymrozkami zostaną rozpoczęte.
Okej, to dziękuję. Jeszcze ostatnia kwestia, panie burmistrzu, jakby były możliwości i siły przerobowe, żeby tam poprawić te pobocze, co ostatnio żeśmy omawiali przy tej szkole podstawowej numer 1. Tam za przystankiem, tam są, no jest to użytkowane dość intensywnie i dość mocno, no bo tam rodzice...
Mówimy o tym terenie pod linią wysokiego napięcia.
No, znaczy tutaj te pobocze z prawej i z lewej strony. Tam są takie dziury zaraz przy asfalcie, jakby można było tam delikatnie to wyrównać i zabezpieczyć w jakiś sposób. To, no i ostatnia kwestia, to chciałbym tutaj z tego miejsca, jak i panu burmistrzowi, tak i służbom, a przede wszystkim tutaj pani kierownik referatu, pani Joannie Zielińskiej podziękować za interwencję, bo miałem przyjemność z nią rozmawiać i wiem, ile jej to kosztowało pracy i zaangażowania, żeby doprowadzić, a wręcz wymusić firmę, która odbiera te rzeczy używane, że w końcu powstał porządek na Antoniowie przy drodze wojewódzkiej, ale to też widać, że jest, społeczeństwo nasze nie jest do przegadania, do jakiejś takiej poprawy, bo dobrze było przez okres 2 dni, szanowni radni. I za chwilę już znowu pojawiły się 2 worki, gdzie są opróżnione kontenery, gdzie swobodnie by to było można wrzucić. Także tak jak byłem swego czasu przeciwny temu, to mam trochę mieszane uczucia. Bo wydawało mi się cały czas, że ta frakcja tego odpadu, tych zużytych rzeczy, jeśli trafi do odpadów mieszanych, no to tego będzie mnóstwo. Za chwilę to odczujemy w kolejnej wysokości może opłaty, bo ta frakcja będzie dużo zwiększona. Będzie to odczuwalne, bo będą porzucane te rzeczy po lasach i tak dalej, i tak dalej. Także, no nie wiem, nie znam recepty chyba do końca, jakby można było uzmysłowić mieszkańcom i ludziom, żeby poczynali według zasad po prostu. Także dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Ja jeszcze pozwolę sobie to delikatnie podsumować. Mamy umowy podpisane z 2 odbiorcami odzieży i jeżeli mówimy o odbiorze przez Polski Czerwony Krzyż, to następują regularnie i utrzymywane są te pojemniki w wysokiej jakości czystości obejścia. Jest tak w Szczyżyku, znajduje się jeszcze jeden taki w Dylakach i mamy także w Ozimku. Natomiast kilka OSD już zawnioskowało usunięcie tych pojemników i uważam, że słusznie, dlatego że tu potrzebna jest i współpraca mieszkańców, ale jednocześnie tego odbiorcy, żeby on regularnie opróżniał te pojemniki. Jeżeli one nie są regularnie opróżniane, a wynika to umowy i no, gmina nie osiąga jakichś super wysokich dochodów, jeżeli chodzi o umieszczenie tych pojemników, a one są już wieloletnie, często bardzo nieładne nawet, obklejone, opisane, obsprejowane, więc wydaje mi się, że jakimś rozwiązaniem jest daleko idący wniosek o usunięcie pojemników, wysprzątanie tego terenu, żeby jednak poprawić czystość obejścia w sołectwie. Natomiast już od dłuższego czasu na naszym przoku można odzież odwozić, więc myślę, że taki jakiś może artykuł możemy w wiadomościach pokazać mieszkańcom, że jest alternatywa. Jeżeli macie odzież, zawieźcie na przok, zostanie odebrana tak jak każdy inny wyselekcjonowany odpad. Natomiast niekoniecznie musimy zabrudzać sobie sołectwa. Dzisiaj chyba także z panią kierownik Zielińską ustaliłem, że właśnie 2 pojemniki z Dylak zostaną wycofane, część z Ozimka i te 2 z Antoniowa także zostaną umowy rozwiązane. A jeżeli, ponieważ odbiorca jest teraz podczas zmian własnościowych i tam kolejna firma przejmuje wcześniejszego właściciela, no będziemy być może zmuszeni do końca roku samodzielnie te pojemniki usunąć jako dzikie wysypisko, jeżeli właściciel się po nich nie pojawi, a za składowanie następny właściciel, jeżeli się zgłosi, no to wtedy naliczymy mu opłatę. Więc myślę, że czystość jest bardziej dostrzegana przez mieszkańców, potrzebna, oczekiwana i jeżeli nie umie tutaj dojść do takiej współpracy mieszkaniec i odbiorca tego na czas, to musimy z tego zrezygnować. A na przoku zawsze będzie można odwieźć.
Ja może a propos tego właśnie, panie burmistrzu, mówi pan o dwóch kontenerach z Dylak. No właśnie, one są tragiczne tam. Ale ta firma, ja nie wiem, czy raczej bez pytania, dołożyła jeszcze na początku Dylak też swoje jakieś dwa przy przepompowni. Tam też stoją, tak?
Ja tutaj dodam, że faktycznie zauważyliśmy, że niektóre z tych pojemników nawet na terenie Ozimka na dziko są posadowione i na przykład są posadowione w takim przemyślanym systemie, że na przykład w Ozimku one znajdują się na terenie niezamieszkałym i w drugim miejscu na terenie, gdzie właścicieli jest ponad 70. Więc nie sądzę, żeby akurat te pojemniki uzyskały zgodę 70 garażowiczów do tego, żeby w obejściu tych garaży znalazł się ten pojemnik. Wykorzystywane są znowu pewne luki, wskazuje to na takie przemyślane działanie, że no, nikt nie oprotestuje, ani nikt nie zgłosi się, aby usunąć ten pojemnik, ponieważ on tam funkcjonuje. Być może z nadmiaru tych pojemników, no właśnie na dziko gdzieś ktoś próbuje tutaj przejmować odzież, chociaż no, nie ma tam żadnej zgody na dysponowanie terenem.
No właśnie. Ale to bardzo się cieszę, że będą zabrane chociaż te spod straży. Naprawdę, tam nie można ani wykosić, ani uprzątnąć. Tam jest tragicznie. Dziękuję. Proszę, radny Górski.
Panie burmistrzu, bo teraz w miejscowości Grodzie wzdłuż rzeki Białka podjęte są prace przez Polskie Wody o oczyszczeniu tej rzeki i cały ten maraz i brud wyciągnięty z koryta rzeki trafia na jej brzeg. I po jednej stronie należy do Generalnej Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, a drugą jest gmina właścicielem działki. Czy w zakresie prac Polskie Wody mają usprzątnięcie tego marazmu i sypu, powiedzmy, z tego koryta rzeki?
Ja powiem tak, na pewno skontaktujemy się z Wodami Polskimi, aby uczestniczyć w odbiorach tych prac, dlatego że mogę tylko podejrzewać, że Wody Polskie zleciły pracę firmie wykonującej to bezpośrednio, same one nie są za to zobowiązane, ale mamy dobre kontakty i w Szelcach Opolskich i w Gliwicach, poprosimy o to, aby firmy wykonującej te prace dołożyć gminę jako sąsiada chociażby tutaj przez działki do samych odbiorów prac i wyjaśnimy tę sprawę tak, żeby te prace zostały zrobione zgodnie z zakresem zlecony przez Wody Polskie.
Dziękuję. Proszę jeszcze radny Kowalewski chciał.
Panie burmistrzu, ja jeszcze tylko tak krótko takie pytanie odnośnie tej dyskusji, która dotyczy tutaj tych kontenerów. Ja wiem, że PSZOK cieszy się dość dużym zaufaniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o kwestie odbioru wielkogabarytowych odpadów i ubrań i tak dalej. Jak najbardziej też tu chciałbym pana poprzeć w tym, żeby taka informacja została zamieszczona, czy to na stronie internetowej gminy Ozimek, czy wpis w wiadomościach ozimskich. Na pewno jeśli dojdzie do likwidacji tych pojemników, to tutaj będziemy musieli zrobić dość duży nacisk, bo no widać, że naprawdę wachlarz tych usług, jeśli chodzi o sam PSZOK, jest dość duży i nie odmawia się tam odebrania tam odpadu, ale altany przyśmietnikowe w Ozimku też mówią trochę co innego nieraz, tak? I tutaj bardziej jestem skłonny dmuchać trochę na zimne i moje pytanie brzmi następująco, czy z tym sumiennym odbiorcą, mam tutaj na myśli PCK, w razie ewentualności można by dojść do jakiegokolwiek porozumienia, żeby pojawiło się więcej tych pojemników, nie może konkretnie w samych sołectwach, ale żeby wywołać troszkę większe zagęszczenie, bo jeśli sukcesywnie ten odpad jest odbierany i nie ma żadnych problemów z tym, ja nie mówię, że to ma być już, tylko żebyśmy zaobserwowali, szanowni radni, tą sytuację, jak te pojemniki z SOES znikną i czy rzeczywiście ten odpad tych zużytych ubrań będzie trafiał do kontenerów PCK i na PSZOK, czy zacznie się po prostu no, to, co ma miejsce przy Altonach. Dziękuję.
Znaczy ja myślę i tu nie chciałbym podpierać to jakąś szeroką wiedzą, ale wydaje mi się, że jeżeli PCK w gminie Oziemek ma tylko 3 pojemniki, to bardzo prawdopodobne, że przeanalizował sobie możliwości przetworzenia tych wszystkich odbieranych odzieży na danym terenie. Możliwości logistyczne, możliwości częstotliwości odbioru na danym terenie pozwalają także utrzymywać te pojemniki w dobrej czystości. Natomiast inni podwykonawcy, właściciele tych pojemników, myślę, że w bardzo szerokim spektrum również pewnie chcieli taką odzież przejąć. Być może nie jest ona takiej samej jakości, jak spodziewali się, że te pojemniki przejmą, albo jest jej czasami okresowo więcej niż pojemniki mogą zabrać. No tu z ich strony należałoby tutaj dopełnić pewnych obowiązków, właściwych działań, że w ramach przepełnionych pojemników pojawią się częściej. Być może nie są zdolni na to, żeby to logistycznie opracować i przez to powstają takie zaległości, o jakich mówimy nawet w przypadku pozostawiania gabarytów przy altanach w Uzinku, bo to też jest efekt jakby niedopasowania się być może do tego cyklu, że nagle w całym mieście gabaryty pojawiają się w momencie, kiedy my je odbieramy. One się pojawiają cały czas. Się pojawiają tak samo jak te elementy odzieży, które po opróżnionym pojemniku znajdowały się zaraz chwilę później obok. Tak samo jeżeli gmina doczyszcza miasto altany z gabarytów i robimy to, ponieważ już po pewnym czasie no, źle wygląda okolica przepełniona gabarytami, doczyszczamy to, spółka komunalna wykonuje tą usługę i wspólnota otrzymuje oczywiście koszt wywiezienia tego gabarytu. 2-3 dni później kolejna osoba dodaje tam do tej altany miejsce, więc tu trudno pracować w taki sposób, że uniknie się pewnych zjawisk, które już widzimy, że działają. I tutaj w przypadku pojemników. Zapytamy na pewno PCK, czy mają zdolności większe obłożenia na terenie gminy Oziemek swoimi pojemnikami, bo jesteśmy jak na razie zadowoleni z ich usług. Po drugie, możemy przyglądać się procesom, czy będą w tych miejscach, gdzie pojemniki zniknęły, odkładane ponownie pojemniki, bo ktoś może przyjeżdżając z intencją zostawienia tam odzieży pierwszy czy drugi raz porzucić tą odzież tak w tym miejscu, gdzie się spodziewał, że ją zostawi, już niekoniecznie odwożąc ją do altany czy na PSZOK. No i tutaj też, jeżeli pojawią się takie incydenty, no to na pewno będziemy traktować to jako dzikie wysypiska. Zaordynujemy tam służby nasze, aby oczyściły ten teren. Mam nadzieję, że być może na koniec, nie wiem, dołożymy starań, żeby tam jakaś informacja się pojawiła o przekierowaniu takiego przekazu, takiego prezentu mieszkańca, że PSZOK przyjmuje odzież i taka tabliczka przez jakiś czas uaktywni kogoś, że tam nikt nie porzuci tego, jeżeli ktoś został przekierowany, no to powinien przejechać trochę dalej. Pomiędzy Powstańców Śląskich pojemnikami a PSZOKiem myślę, że jest kilometr. Myślę, że nie pomyliłem się za bardzo. Więc są takie sposoby, żeby rozwiązywać te problemy na bieżąco, jeżeli pojawiają się, ale też zapytamy o to, jakie są możliwości na zwiększenie tych pojemników jeszcze u nas w gminie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze, może jeszcze inni radni mają jeszcze jakieś pytania albo wnioski? Nie ma. Więc proszę.
Panie burmistrzu, ja też chciałem zapytać o przystanki wzdłuż miejscowości Grodziec. Są one w takim opłakanym stanie, są powybijane szyby, jak i pomalowane napisy, graffiti. Czy gmina ma w budżecie zaplanowane na 2025 tego typu prace porządkowe?
Tak, chciałbym potwierdzić. Z inicjatywy sołtysa wsi Grodziec wzdłuż drogi krajowej 46 zaplanowaliśmy zgodnie z szacunkami sołtysa 25 tysięcy w projekcie budżetu. Niebawem już radni także będą mogli poznać pozostałe wydatki majątkowe i te bieżące, ale myślę, że tak. Propozycją gminy jest przechylić się do propozycji sołtysa Goetza, aby w przyszłym roku naprawić te przystanki i będziemy przyglądać się kolejnym, dlatego że w przypadku przystanków one są trochę dobrodziejstwem lat minionych i większość z nich znajduje się także wzdłuż dróg powiatowych, a to trochę utrudnia nam wszystkie takie działania związane z utrzymaniem tych dróg i jednocześnie utrzymaniem przystanków. Większość środków przekazujemy na utrzymanie jednak dróg, chodników, a zimowe utrzymanie, natomiast już te środki na przystanki trudniej wyłuskać. Tu w przypadku tych przystanków w Grodzcu będą one remontowane w przyszłym roku na koszt gminy.
Czyli ostatnie pytanie było, więc ja dziękuję bardzo tak, za udział w komisjach, dziękuję burmistrzowi, dziękuję pani skarbnik i radnym. Do zobaczenia w poniedziałek, już niedługo.
Ja również
tak, w poniedziałek.
Dziękuję.